Dzień dobry, Aniu, witam Cię w studiu.
Dzień dobry, witam również.
Anna Rydzik już jest, Państwo słyszą. Będziemy rozmawiać, a zaczniemy od rozmowy o jarmużu, ale nie tym jarmużu, który Państwo znają, ale o jarmużu toskańskim. To jest takie specyficzne warzywo, które bardzo ładnie się prezentuje. Nie dość, że jest jadalne, to oprócz tego bardzo ładnie wygląda. Ma takie liście jak jarmuż, ale takie długie jęzory, które właściwie z jednego pnia wychodzą, więc to są takie troszeczkę palmowate liście z tej gleby wychodzą. Bardzo ładna roślina, jest to jednak roślina jadalna, więc mamy pytanie, czy jarmuż toskański bardzo różni się od naszego jarmużu?
No nie, no różni się wyglądem. Jeżeli chodzi o wymagania, nie ma absolutnie większych wymagań. Ma niskie wymagania, jest łatwy w uprawie. Ma także wysoką wartość odżywczą, ma dużo składników mineralnych, ma wysoką zawartość witaminy C, więc jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, co zawiera, jaka jest jego wartość, to rzeczywiście filiżanka surowych liści ma więcej witaminy C niż cała pomarańcza. Więc myślę, że to mówi tak samo za siebie, że to bardzo wartościowa roślina, że tej witaminy C jest tam sporo. Ale to nie tylko witamina C jest, beta-karoten to jako przeciwutleniacz, który bardzo jest też nam potrzebny, wapń, potas, magnez, ale też na przykład jest luteina, zeaksantyna, które bardzo dobrze działają na oczy i nawet wykorzystuje się to w produkcji suplementów, więc to także bardzo duży atut, żeby mieć na działce i żeby można było sobie też zjeść w różny sposób podany, bo rzeczywiście można go przygotować na różne sposoby. Zawiera jeszcze, chciałam o jednym powiedzieć, sulforafan, czyli taką substancję, którą ma również brokuł. To jest substancja taka przeciwnowotworowa, więc myślę, że te wszystkie atuty przemawiają za uprawą, a ponieważ jest łatwy w uprawie, to dlaczego nie? No trzeba go posiać. Tym bardziej, że nie ma specjalnych wymagań. Możemy posiać bezpośrednio do gruntu, przerwać i taką zieleninę już wykorzystujemy na bieżąco, bo te poszczególne liście możemy zrywać w trakcie wegetacji, kiedy jeszcze nie jest roślina dojrzała, a potem już dojrzałe po okresie wegetacji, kiedy już przyjdą niskie temperatury, będzie wtedy bardziej delikatny i bardziej słodki.
To zanim powiemy o tym też, jak go pielęgnować, to jeszcze zapytam o skład tych różnych witamin i minerałów. Czy to jest tak porównywalnie i jarmuż zwykły, i jarmuż toskański, czy któryś z nich ma czegoś więcej?
Nie badałam, nie sprawdzałam, to trudno mi jest powiedzieć tak naprawdę w szczegółach,
który jest,
ile
bardziej
jest, który jest bardziej wartościowy, ale jeden i drugi jest bardzo zdrowy. No bo akurat ta zawartość witaminy C w jarmużu zwykłym i w jarmużu toskańskim jest bardzo wysoka. Więc wydaje mi się, że i jeden i drugi możemy, ale ponieważ jemy oczami, to warto zmienić sobie taki sposób podania, bo te liście, jak powiedziałeś, zupełnie inaczej wyglądają. Jeżeli rosną, to tworzą taką ozdobną rozetę, nie wyrastają z przewodnika, tylko właśnie taką piękną rozetę. A są pięknie pogufrowane i też są takie niezupełnie zielone, ale trochę z takim kolorem, bo oczywiście to wszystko zależy od odmiany, bo najbardziej taką popularną odmianą jest włoska odmiana Nero di Toscana. Dorasta do 60 cm i właśnie liście ma ciemne, bardzo ładnie prezentują się w ogrodzie, także jak zaznaczyłaś na wstępie, można ją traktować jako roślinę ozdobną. Jednocześnie te liście są bardzo smaczne i zbieramy właściwie od czerwca do marca przyszłego roku, bo możemy pozostawić, mamy przecież łagodne zimy i możemy te listeczki obrywać potem już z dojrzałej rośliny, a jeszcze z niedojrzałej też możemy obrywać, możemy na przykład robić sałatkę. Tak jak robimy to z liści sałaty, to tutaj wykorzystując jarmuż.
Jeszcze dopytamy, bo to jest jarmuż toskański, a więc z krajów śródziemnomorskich, tak mówiłaś też o tych włoskich odmianach, czyli w naszych warunkach klimatycznych, gdzie no może być mocniejszy przymrozek, on jest w stanie w glebie być w czasie zimy.
Jest bardzo ładnie, no przeważnie się nie, nawet jeżeli jest uprawiany ten zwykły nasz jarmuż, to niektórzy zostawiają, nie wszyscy też zostawiają, bo można nawet jarmuż zamrozić, więc nie ma problemu. Jeżeli byśmy się obawiali, albo jeżeli byłyby akurat duże spadki temperatur, bo też trudno przewidzieć. Klimat się ociepla, ale czasami są różnego rodzaju psikusy i są duże spadki temperatur. Można też zawsze zarzucić podwójną agrowłókninę, jeżeli mamy gdzieś niedaleko, już mamy utulony, tak wtedy przetrwa, a nawet przemrożony trochę, pewnie straci trochę składników, i także witamin, ale będzie bardziej słodki, liście będą bardziej delikatne, więc będzie nam jeszcze bardziej smakował, a możemy wykorzystywać go na różne sposoby. Możemy robić z niego chipsy, możemy gotować, piec, możemy także sporządzić takie bardzo zdrowe smoothie, no tak jak z naszego popularnego, znanego już nam jarmużu. A jakie są różnice w smaku, trudno mi jeszcze powiedzieć, ale po tym sezonie już powiem, bo ja też zasiałam.
Jak zrobić chipsy z jarmużu?
No to tak jak robimy chipsy, smażymy. A tutaj też taki ogromny liść tniemy na kawałeczki, rwiemy. Nie tniemy, rwiemy na kawałeczki i właśnie smażymy. Albo też polewamy oliwą, na przykład dajemy do piekarnika. Są pyszne, chrupiące, naprawdę wspaniałe. Jadłam z jarmużu nie toskańskiego, ale toskański zachowuje się podobnie.
To jeszcze króciutko o tej pielęgnacji, bo wspomniałaś, że jest zbliżona, ale nie jest to trudna pielęgnacja, uprawa tych roślin.
Nie, jest łatwy w uprawie. Mamy na przykład rozsady, to mniej więcej 50 na 50, tak sadzimy. pH takie właściwie lekko kwaśne. Dobre stanowisko w pierwszym albo w drugim roku po oborniku, czyli lubi substancję organiczną. Jeżeli mamy taką możliwość, to jak najbardziej substancję organiczną. Właściwie nie ma takich dużych wymagań, ale w pełni sezonu na przełomie lipca-sierpnia można go zasilić. No i jak już powiedziałam, zewnętrzne liście obrywamy na bieżąco, a mniej więcej tak po 50-60 dniach, kiedy liście są w pełni dojrzałe, to nawet możemy wyrywać całe rośliny, czy też ścinać i wtedy już na większą skalę wykorzystać.
Przypominam, rozmawiałyśmy o jarmużu zwykłym, ale także o jarmużu toskańskim, bo on był głównym bohaterem tej części rozmowy. No i mamy jeszcze jedno pytanie, mianowicie bardzo ciekawe. Czy aksamitki są jadalne? Aksamitki, śmierdziuszki, tagetes po łacinie.
Tak, aksamitki są jadalne i wiedziałam o tym, że są jadalne kwiaty. Płatki są jadalne jak najbardziej i też możemy wykorzystywać kuchni na szeroką skalę, bo też możemy dodawać do sałatek, możemy do napoi dodawać, można dodać do słodkich dań i wytrawnych, bo one dają taki trochę orzechowo-gorzkawy posmak. Więc i do dań wytrawnych, i do dań słodkich się nadają. Natomiast wyczytałam także, że wykorzystywać możemy liście, albo takie surowe, albo możemy ususzyć i na przykład przygotować taki susz, czy też skruszyć ten susz i dodawać do sosów, do mięs, do ryb, właśnie jako taka przyprawa. Dobrze dosmacza, więc jak najbardziej możemy to wykorzystywać. Oprócz tego, że sadzimy w pojemnikach albo w gruncie i one bardzo ładnie wyglądają jako ozdoba, ale też trzeba by tu było powiedzieć, że aksamitka to także ochrona, bo aksamitki odstraszają niecienie i nawet na dużych plantacjach, duże plantacje truskawkowe obsadza się aksamitkami, ponieważ właśnie dzięki temu, że zwalczają te niecienie, możemy także posadzić na przykład wokół marchwi i innych warzyw korzeniowych, gdzie te niecienie mogą się też pojawiać, albo zrobić wyciąg. Takim wyciągiem opryskać rośliny, które będą miały mszyce. Aksamitka przede wszystkim jest uprawiana po to, żeby było pięknie, ale jeżeli mamy nadmiar, jeżeli rzeczywiście skubniemy tam trochę liści i te liście wykorzystamy, albo też kwiaty, jeżeli jest tego dużo, bo na przykład zasialiśmy czy zasadziliśmy w gruncie, to możemy także wykorzystać to do ochrony, nie tylko do dekoracji.
Aksamitka, roślina i fitosanitarna, i roślina jadalna, i roślina ozdobna, uniwersalna roślina.
Chciałabym tutaj dodać, że jeżeli chodzi o nasze zdrowie, to tak pewnie warto podskubywać trochę te płatki aksamitek, bo mają dużą zawartość kwercetyny, luteiny i rutyny, czyli takich substancji, które bardzo dobrze działają na wzrok. Myślę, że nasze oczy też potrzebują takiego wspomożenia i jeżeli mamy taką możliwość naturalnych produktów, bo oczywiście możemy to robić za pomocą suplementów, ale to na pewno będzie lepiej, jeżeli wykorzystamy na przykład z naszej działki, jeżeli skubniemy 2-3 kwiatki, no to będziemy mieć takie naturalne suplementy.
Skoro tak o tych aksamitkach rozmawiamy, to właśnie, czy aksamitka występuje w jednej odmianie, czy są różne odmiany aksamitek?
Mamy różne gatunki i mamy różne odmiany. I jeżeli chodzi o takie gatunki, to jest aksamitka wzniesiona i ta jest bardzo popularna. Ona jest wysoka, można ją nawet ciąć na kwiat cięty od 45 do 90 cm, a kwiaty są i cytrynowe, i pomarańczowe, i kremowe, żółte, wszystkie one są pełne. Ale na przykład mamy aksamitkę rozpierzchłą, wysokość 20 do 60 cm. Te aksamitki są jedno- albo dwubarwne i one mogą być już pojedyncze, półpełne i pełne. I jest to aksamitka najbardziej popularna. Ale mamy jeszcze wąskolistną, taką powiedziałabym najniższą, bo od 15 do 30 cm kwiaty są drobne, pojedyncze, ale też różne. Są cytrynowe, są czerwono-pomarańczowe, są takie cytrynowo-złoto-brązowe, więc rzeczywiście wybór jest bardzo duży. W zależności od tego, co robimy. Potrzebujemy wyższych, wybieramy grupę wyższych aksamitek. Potrzebujemy niższych, czy też bardzo niziutkich, bo nawet przy ścieżce możemy posadzić, będą bardzo ładnie wyglądać. Będzie kolorowo, bo są rzeczywiście kwiaty w różnych kolorach. Nawet w obrębie jednej grupy mamy różne kolory, a są nawet dwukolorowe. Więc tutaj bardzo też duża możliwość komponowania, jeżeli chodzi nawet o same aksamitki. A gleby nie wymaga jakiejś nadzwyczajnej, chodzi o to, żeby była przepuszczalna, próchniczna, żyzna. Specjalnie też nie jest to roślina żarłoczna, ale zasilać możemy nawozem do roślin, które kwitną. Jeżeli natomiast gleba jest żyzna i w takiej glebie posadziliśmy, to nie ma takiej potrzeby, bo naprawdę aksamitka nie jest rośliną żarłoczną. Nie ma potrzeby dodatkowego pogłównego zasilania, jeśli przygotowaliśmy dobrze ziemię. Dotyczy to roślin posadzonych w pojemnikach, czy też przygotowaliśmy glebę, gdzie w ogrodzie posadziliśmy te aksamitki, to nie musimy zasilać pogłównie, bo świetnie sobie radzi w dobrze takiej próchnicznej glebie.
I rozumiem, że też szkodniki za bardzo do niej nie lgną, bo ona ma taki specyficzny zapach.
Ona ma naprawdę przyjemny zapach, bo te płatki, tak jak powiedziałam na wstępie, mają taki gorzkawo-korzenny posmak, taki orzechowy nawet trochę. Stąd też to komponowanie takie jest bardzo szerokie, że możemy dodawać i do potraw słodkich i też do wytrawnych. Więc też szerokie zastosowanie dzięki temu, a myślę, że jak ktoś popróbuje, to przekona się, że wydawać by się mogło ten taki niezbyt cieszący się dobrą opinią. Śmierdziuch ma bardzo szerokie zastosowanie nawet w kuchni.
Nie śmierdziuch, tylko aksamitka, czyli coś aksamitnego, coś miękkiego, coś pięknego. Ale faktem jest, że na to potocznie mówi się śmierdziuchy, bo to ma taki właśnie specyficzny zapach, ale to jest taki całkiem przyjemny zapach. Nie dla wszystkich on jest taki...
Tak, przyjemny i chce się dotknąć. Jak mówiłaś, aksamitka, myślę, że ta nazwa jest adekwatna, bo te kwiaty rzeczywiście są takie, jakby były wykonane z aksamitu.
I to proszę Państwa na dziś tyle. Było o aksamitkach. Pomyślmy o tym, czy skosztować aksamitki, jeśli nam wyrośnie w ogrodzie, a dziś już żegnamy się i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.